Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie. Mówimy w naszych katechezach o credo, a więc o tym momencie, w którym wyznajemy wiarę. Szczególnie podczas liturgii, ale przecież nie tylko. Również to credo wypowiadamy przy modlitwie różańcowej. Czasem jest to modlitwa sama w sobie. Credo, wierzę, to jest taki znak rozpoznawczy. Kim jesteśmy, kiedy spotykamy się z kimś drugim? Jeśli credo jest tożsame, jest takie samo, to wówczas wiemy, że jesteśmy jedno. I chcemy dzisiaj skupić się szczególnie na punktach 971, 972 z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Piłsudskiego, a więc tylko dwa punkty, które związane są z Najświętszą Maryją Panną, bo o Matce Bożej, Matce Chrystusa i Matce Kościoła mówiliśmy ostatnio podczas katechezy. Dzisiaj kontynuujemy jeszcze ten temat, a więc możemy otworzyć sobie katechizm, punkt 971 i kolejny. Mówimy o tym, że wierzymy w jeden święty, powszechny, w apostolski Kościół. W Kościele szczególne miejsce zajmuje Matka, tak jak w domu szczególne miejsce zajmuje Matka, jak w rodzinie szczególne miejsce zajmuje Matka. Matka Jezusa, Matka Boża, Matka nasza, niewiasta Eucharystii, jak mówił o niej święty Jan Paweł II. Jest wiele określeń, którymi posługujemy się, mówiąc o Najświętszej Maryi Pannie. I żadne z tych określeń nie zamyka w sobie wszystkiego, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Odtąd, mówi Maryja, błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Zobaczmy, że Matka Boża, mówiąc o czci, którą będą jej oddawać chrześcijanie, którą będą oddawać uczniowie Jezusa, równocześnie mówi, dlaczego tak się stanie? Nie dlatego, że ja, tylko dlatego, że wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. A zatem Matka Najświętsza już od razu kieruje naszą chwałę, nasz kult, nasze uwielbienie na samego Boga, który uczynił jej wielkie rzeczy. Jest to Boża sprawa, jest to skierowanie naszego wzroku, naszego uwielbienia wobec samego Boga. Od samego początku w ten sposób Najświętsza Maryja Panna, których przecież zbyt wielu słów także nie mamy zapisanych w Ewangelii, wskazuje na Boga, wskazuje na Syna. A Maryja jest także tą niewiastą, która umiłowała bezwarunkowo. To jest bardzo charakterystyczny rys niewiast. Miłość bezwarunkowa, miłość, która jest potężniejsza nawet niż śmierć. Maryja od początku, od zwiastowania weszła w ryzyko śmierci. To wielokrotnie już wspominaliśmy. Widzimy, jak Maryja żyła słowami, kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Maryja musiała stracić swoje życie, zgodzić się na niepewność, na to, że jej plany mogą się nigdy nie zrealizować, na to, że jej życie zostanie to, które może planowała sobie jako mała dziewczynka, widząc swoich krewnych, myśląc o przyszłości, nagle zostanie przewrócone. Maryja swoim tak zaufała Panu Bogu, zgodziła się, że chce pełnić wolę Bożą, nie swoją, Bożą. Niech mi się stanie według Twego słowa. Zgodziła się na to, co po ludzku jest niemożliwe. Ale, jak wiemy, nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Gdy jesteśmy wierni w małych rzeczach, przyjdzie czas, że Bóg postawi nas nad wielkimi rzeczami. Gdy jesteśmy wierni w małych rzeczach, Bóg daje nam łaskę. Gdy mamy być wierni w większych rzeczach, Bóg daje nam łaskę. Taką, którą potrzebujemy, żeby być wiernymi w rzeczach wielkich. To znaczy, że ta łaska obecna jest z nami, gdy Bóg nas powołuje, gdy Bóg nas wybiera, gdy Bóg nas zaprasza do wspólnoty i równocześnie do pewnych zadań, które przed nami stawia. Nie jest tak, że Pan Bóg nas nie wyposaża w momencie postawienia przed nami jakiegoś projektu, jakiegoś planu, jakiegoś wysiłku, który mamy podjąć. Zawsze z takim planowaniem idzie inwestycja łaski w człowieka. I jeśli to jest większe zadanie, ta łaska jest proporcjonalna do zadania. Bóg nie skąpi nam tej łaski. Natomiast mogą pojawić się większe trudności. Przy większych zadaniach pojawiają się większe trudności. Więcej mamy kłód pod nogami, to jest oczywiste. Natomiast nie znaczy to, że nie jesteśmy w stanie przez te kłody skakać w momencie, kiedy przyjmujemy i współpracujemy z Bożą łaską. To jest niezwykle ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że łaska Boża w momencie postawienia przed nami zadania jest obecna. Nie liczmy tylko na samych siebie, bo się przewrócimy i może dojść do sytuacji, że nie będziemy wcale mogli wstać. Ale nade wszystko, jeżeli chcesz, proszę bardzo, ale wierzę, że wyposażasz mnie w tej chwili w łaskę, która potrzebna mi jest do zrobienia tego zadania, do wykonania tego zadania, do stania się tym, kim chcesz, żebym był. I to jest ta odpowiedź człowieka. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Ale równocześnie zaufanie Bogu, że skoro tak, to równocześnie idzie za tym Boża łaska, a im większa, i to musimy sobie też uświadomić, że im większe zadanie, tym więcej różnego rodzaju trudności będzie, ale tym więcej Pan Bóg da tej łaski, która jest potrzebna, proporcjonalna do tego, czego od nas oczekuje. Oczywiście to się tak prosto mówi. W życiu przychodzą weryfikacje, to życie powoduje, że te słowa sprawdzają się, ale zanim się sprawdzą, możemy zwątpić, możemy zrezygnować, możemy się zniechęcić. Mamy nieraz przecież takie no, stany, możemy to nazwać też pokuszeniami do tego, żeby zrezygnować, żeby żyć przeciętnie, żeby żyć no tak letnio, bo po co, tak? Jeżeli mają być większe trudności czasem, to lepiej przed nimi uciec. Nieraz boimy się powiedzieć amen na plany Boże, dlatego że no, wchodzimy w niepewność, wchodzimy w coś, co już nie do końca wtedy zależy od nas, a my byśmy chcieli mieć wpływ na wszystko. My chcielibyśmy decydować. A tutaj okazuje się, że jak się poddajesz Panu Bogu w działanie, no to Pan Bóg cię prowadzi i wówczas jest tak, że nie wszystko zależy od nas. Nie na wszystko mamy od razu wpływ w tym momencie, w którym chcielibyśmy mieć wpływ. I boimy się tego nowego, boimy się poprzewracania życia, boimy się jakiegoś innego planu na życie niż my byśmy mieli. I wtedy patrzmy na Maryję, ona właśnie nas tego uczy, że warto Panu Bogu zaufać, że życie nie jest łatwe samo w sobie, że życie nie jest jakąś taką no bułką z masłem, że jest to trud. Idziemy przez ziemię pośród różnego rodzaju trudów, cierpienia, choroby, zwątpienia, zniechęcenia, lenistwa czasem także, duchowego i każdego innego. To są takie stany, w których zwyczajnie gdzieś tam popadamy. I teraz no, pytanie jest też takie, czy jesteśmy gotowi spojrzeć na Matkę Bożą i uczyć się od niej? I mówić, ty, która jesteś pierwszą chrześcijanką, która jesteś pierwszą uczennicą swojego Syna, to jest też niesamowity tytuł, tak? Matka Boża, która wydała Jezusa na świat, która zgodziła się na Boży plan, że będzie Matką Boga, równocześnie jest uczennicą swojego Syna. Pierwszą uczennicą Pana. Maryja zaryzykowała całe swoje życie, młode życie. To nie była staruszka, która zaryzykowała, to była młoda dziewczyna. Od początku właśnie, kiedy cała przyszłość była przed nią, nie dopiero kiedy mówimy, o ja spobożnieję na starość. No, Maryja była pobożna od dzieciństwa, od młodości i dobrze na tym wyszła. Więc bycie z Bogiem to nie jest kwestia jakiegoś czasu, kiedy już nic nie mam do roboty, albo kiedy, zresztą to też jest nieprawda, że nic nie mamy do roboty. Są babcie, dziadki, prawda, które i wnukami się zajmą. To jest bardzo produktywny okres życia, jeśli chcę go także ofiarować dla drugich. Bardzo produktywny okres życia. Nie jest okres życia bezczynny, ale niezwykle poświęcający się ognisku rodzinnemu, ognisku domowemu. To jest zaszczyt babci, zaszczyt dziadka. I mieć równocześnie babcię i dziadka to też jest zaszczyt dla dziecka, dla wnuka. Ogromny. I dlatego też zobaczmy, czy my, którzy mówimy, że chcemy iść za Chrystusem, stawać się Jego uczniami, którzy nieraz mamy takie górnolotne myśli i słowa i w ogóle tak nieraz w uniesieniu mówimy, co to nie my, czy jesteśmy na to gotowi? Maryja choć była matką, była uczennicą i czy my jesteśmy gotowi, by swoje życie, swoje plany, nawet te najpiękniejsze, nawet te najlepsze, nawet te, które wydają nam się dobre i że chwałę Bożą przynoszą, czy z tych planów jesteśmy w stanie zrezygnować, gdyby Pan Bóg powiedział, ale ja proponuję Ci tę drogę, to będzie Twoja droga, co Ty na to? Czy swoje zachcianki, swoje przyzwyczajenia, swoje jakieś, przyzwyczajenia to dobre słowo, tak? Bo my nieraz nie chcemy zmienić, bo przyzwyczajenia zawsze tak było. Ale zawsze tak było. No i zawsze tak było, rozwiązuje wiele różnych trudności, bo skoro zawsze tak było, to zawsze tak będzie. Więc czy jesteśmy w stanie oddać, zostawić, przyjąć to, co Pan Bóg da? Czy jesteśmy gotowi? Czy pamiętamy, że kto chce zachować swoje życie, straci je? A kto straci życie z powodu Chrystusa i Ewangelii, zachowa je na życie wieczne? To nie są słowa, które się tylko dobrze słucha, albo takim pobożnym uchem mamy słuchać. Pobożne ucho to jest takie ucho, gdzie słuchamy, robimy pobożną minę, oczy kierujemy do góry, prawda, udajemy refleksyjnych, ale wychodzę z kościoła i już nie mam pobożnej miny, nie mam pobożnego ucha, tylko nasłuchuję różnego rodzaju ploteczek, oko patrzy co, gdzie, kto, jak, kiedy, z kim, tak? I to jest właśnie takie wtedy, w cudzysłowie, pobożne ucho, pobożne oko, które patrzy komu tylko, gdzie dołożyć i jaką plotkę usłyszeć. Więc zobaczmy, że Maryja uczy nas, że wiara zmusza do wysiłku, wiara zmusza nas do zaangażowania, wiara nie jest bezczynnością. Wiara nie jest biernością, jakby się nieraz niektórym wydawało, że życie wiary domaga się odwagi. Odwagi, tak. No, odwaga potrzebna dzisiaj bardzo chrześcijanom, uczniom Pana. I nade wszystko wytrwałości. Wytrwałości. To też jest niezwykle zaniedbana, powiedziałbym, cnota wytrwałości. Bo jesteśmy często niestali, zniecierpliwieni, zniechęceni, a wytrwałość, przez wytrwałość ocalicie dusze wasze. Gdy chcemy mówić o Matce Chrystusa, Matce Kościoła, o kulcie Najświętszej Dziewicy, no to przypomnijmy sobie także ten moment szczególny z Wieczernika, który opisany jest w Dziejach Apostolskich, a więc u początków Kościoła. Święty Łukasz, który jest autorem księgi, wymienia imiona poszczególnych apostołów, a następnie dodaje, że wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Maryja jako jedyna poza apostołami jest tu nazwana po imieniu. jest kimś bardzo ważnym w obrazie Kościoła, bardzo ważnym. Nieraz szczepiają się, dlaczego wy tak Matkę Bożą czcicie, dlaczego tak do Matki Bożej wzdychacie, dlaczego kierujecie swój wzrok na Matkę Bożą, bo Maryja jest kimś bardzo ważnym i Maryję wybrał Pan Bóg i Chrystus kochał Najświętszą Maryję Pannę. I trudno nie czcić Matki, bo przykazanie mówi czci Ojca swego i Matkę swoją, a to jest Matka Kościoła, czyli nasza. Święty Łukasz mówi też, że w Wieczerniku było także kilka kobiet. Mężczyźni, zobaczmy, a mężczyźni, apostołowie także przecież to byli często i rybacy, ludzie pracy, tacy prości ludzie, którzy no, byli nastawieni na czyn, na działanie. To by takie, tacy powiedzielibyśmy, tacy macho. Oni chcą coś robić, chcą się pokazać, działać zewnętrznie, chcą coś osiągnąć, mieć wielki połów ryb albo ludzi, tak? Później, gdybyśmy to przełożyli. Kobiety natomiast troszczą się o to, co wewnątrz. Kobiety troszczą się o relacje wewnątrz wspólnoty. Wprowadzają ciepło we wspólnotę. To jest też fantastyczne powołanie kobiety, żeby budować relacje wewnątrz. Maryja podejmuje tę rolę kobiety w sposób najpełniejszy. Ona uczy stałości. Patrzcie, ona zawsze jest, ona stoi, ona towarzyszy, ona nie rozpacza pod krzyżem w beznadziei, cierpi z powodu śmierci syna, prawdziwej śmierci syna, ale równocześnie wyczekuje zapowiedzi Jezusa, że trzeciego dnia powstanie z martwych. To jest wytrwałość ufna, pełna modlitwy. I Maryja jest obecna pośród pierwszej wspólnoty chrześcijan w Wieczerniku i zobaczmy, jak dyskretnie towarzyszy publicznemu działaniu Pana Jezusa. Gdy Pan Jezus rozpoczyna swoją misję, Maryja pozostaje w Nazarecie, choć słyszymy z kart pisma, jak dochodzi do spotkania w Kanie, czy przede wszystkim na Kalwarii. To jest właśnie ten moment także spotkania z Synem. Pewnie w wstąpieniu, przed zesłaniem Ducha Świętego, Maryja jest obecna pośród uczniów Pana Jezusa jako nauczycielka u początku ich wyjścia w świat z misją ewangelizacji, bo to jest zawsze zadanie ucznia Pana, ewangelizacja. Maryja przebywała w Wieczerniku, ale to nie było takie spotkanie towarzyskie. To było spotkanie ludzi wierzących, gdzie naturalna rodzina Pana Jezusa zostaje włączona w rodzinę duchową. Pamiętamy te słowa. Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Patrzcie, jak Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy byli z Nim jedną rodziną. Jedną rodziną, bratem, siostrą, matką, ten mi jest, kto pełni wolę Bożą. A więc jesteśmy Jego duchową rodziną. I zwróćmy także uwagę, jak święty Łukasz nazywa Maryję. Mówi o niej Matka Jezusa. Tak jakby chciał wskazać, że po wniebowstąpieniu Pan Jezus w pewnym sensie jest obecny ze swoimi uczniami także poprzez Matkę. To Maryja przypomina uczniom oblicze Jezusa. Maryja przypomina rysy jezusowe, bo jest wierną uczennicą pańską. Jest pośród wspólnoty znakiem wierności, stałości Kościoła wobec Chrystusa. Tego Kościoła, który bał się wyjść z Wieczernika. A Maryja jest tą, która jest znakiem. Zobaczmy, z jaką serdecznością, jaką troską, z jakim sercem Maryja przyjmuje wspólnotę uczniów swojego Syna. Aż chciałoby się przytulić do Najświętszej Maryi Panny w Wieczerniku, powiedzieć: Mamo, Matko Jezusa, Matko tego Kościoła, który tu tworzymy, Matko nasza. I możemy to zrobić. Bo tak jak wówczas Najświętsza Maryja Panna była Matką Kościoła, tak pozostała nim i dzisiaj. Naszą Matką Maryja dla Kościoła otwiera swoje serce. Pokazuje wielkie rzeczy, które Bóg jej uczynił i mówi: w Twoim życiu Bóg może uczynić również wielkie rzeczy, dlatego że to jest ten sam Bóg. Wszechmogący. Wszechmogący. Wszechmogący, to znaczy mogący wszystko. Zachęca nas tymi słowami do miłości, do wierności i do jedności z Kościołem. Do jedności z Kościołem, a nie tworzenia jakiegoś swojego małego kościółka na własną modłę, na własne podobieństwo, na własne widzimisię, na własne zachcianki, lenistwa, ploteczki, właśnie, które gdzieś słyszymy, włączając taką czy inną stację. Myślę, że wielu z was ma takie doświadczenie, że dopóki matka żyje, to jest rodzina, to jest dom rodzinny. Ale jak już matka umiera, to wówczas więzy gdzieś się rozchodzą. Ten dom już taki rodzinny nie jest, że spotkania są coraz rzadsze, że dochodzi do sporów, bo brakuje matki, która te spory we wzajemnych relacjach braci i sióstr łagodziła, przytulała każdego do swojego serca, jednoczyła ich. Dlatego obecność matki jest jednocząca. Maryja jest dla apostołów osobą wyjątkową. Ona otrzymała łaskę, ona przyjęła łaskę wydania na świat Zbawiciela, żyła obok Niego. A na Kalwarii, i to jest też niezwykle ważne dla nas, została powołana do macierzyństwa na nowo. Znów Bóg ją powołał. Będziesz matką Jana i rodzącego się Kościoła. Oto matka twoja, oto syn twój, wybrana do macierzyństwa wobec całego Kościoła. A więc macierzyństwo Maryi to nie tylko jakaś więź uczuciowa, ale przede wszystkim Maryja poprzez swoje orędownictwo wpływa na nasze duchowe wzrastanie i na pogłębianie w nas życia Bożą łaską. Maryja jest obecna wśród wspólnoty, jest w Kościele i nie tylko modli się za nas, ale także wychowuje nas do więzi z Bogiem. Jest naszą wychowawczynią w wierze, wychowawczynią każdego z nas ludu Bożego, bo Maryja poprzedziła nas na drodze wiary. Ja przeszłam tą drogę, mówi Matka Najświętsza, dlatego chodźcie za mną, pójdźcie za mną, moje dzieci. I to jest nieprawdopodobne zaproszenie i nieprawdopodobne wsparcie dla nas. Gdy dziś mamy tyle różnych głosów ze wszystkich stron, gdy niejednokrotnie sami nadajemy jak przekupki, gdy ktoś chce pokazać siebie, być docenionym, postawa Maryi pokazuje nam, że Maryja nie dąży do zaszczytów, nie dąży do jakiegoś zgiełku, jazgotu, nadawania jednego na drugich, dzielenia, jakiegoś takiego szukania korzyści, szukania pierwszego miejsca, albo mnie nie docenili, nie zauważyli, nie znaleźli, nie szuka przywilejów, profitów. Maryja chce wypełniać wolę Bożą i mówi nam, że życie w miłości do Chrystusa, Jego braci, jest bezcenne, jest piękne i jest zrealizowane. I dlatego, zobaczcie, patrzymy na Matkę Najświętszą. Ileż nas uczy, jest też ideałem kobiety, jest niezwykłym wzorcem dla kobiet, a równocześnie jest ideałem kobiety także dla mężczyzn, kobiety pięknej, kobiety czystej, kobiety zaangażowanej, kobiety budującej dom, ognisko, dbającej o relacje. Dlaczego w Radiu Maryja zatem modlimy się, odmawiając zdrowaś Maryjo? Mówimy Maryjo, bo to jest tak w naszej polskiej tradycji jest to imię właśnie wyróżnione pośród wszystkich Marii, które są. Zdrowaś Maryjo. Dlatego, że w tej modlitwie zawarte jest pozdrowienie anielskie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, obwieszcza anioł. I później to pozdrowienie anielskie łączy się z cudownymi słowami Elżbiety, gdy pamiętamy, Matka Boża idzie służyć tej kobiecie, swojej krewnej. i błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A więc Jezus jest błogosławionym owocem Twojego życia. Przez Twoje życie Chrystus zamieszkał pośród nas. Słowo stało się ciałem i zamieszkało trwale między nami. Tak, to jest właśnie błogosławiony owoc życia, żywota, mówimy, Najświętszej Maryi Panny, Jezus. Imię, w którym mamy zbawienie i poza którym zbawienia nie ma. Dodana później prośba końcowa, Święta Maryjo, Matko Boża, wyraża intencje mnie jako grzesznika, chrześcijanina, ucznia w Kościele. Prośba o wstawiennictwo przed Bogiem. Módl się za nami grzesznymi. Grzesznymi, a nie świętymi, wspaniałymi, którzy zjedli wszystkie rozumy. I módl się za nami teraz, bo to jest ten moment, kiedy ja mogę odpowiadać na Bożą wolę. Ale równocześnie módl się za nas w godzinę śmierci naszej, bo to jest godzina prawdy o nas i godzina spotkania z Bogiem. Później Anioł Pański mamy także na naszej antenie, który nie wykracza w ogóle poza treści biblijne. To są treści biblijne, gdy modlimy się. Trzy krótkie wezwania, które mówią o Chrystusie. A więc Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Kogo poczęła? Chrystusa poczęła. Chrystus jest tutaj najważniejszy. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Czy ja, służebnica Pana? Maryja mówi, to nie ja jestem tu w centrum, ja jestem służebnicą Pana. A później, a słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Jakie słowo i jakim ciałem? Chrystus przyszedł do nas. Popatrzcie, każdy z tych wezwań jest, powiedzielibyśmy tak mądrze, chrystocentryczne, to znaczy, że Bóg jest pierwszy. Choć wydaje nam się, że to jest modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, to w gruncie rzeczy jest to modlitwa chrystocentryczna, a Matka Boża pomaga nam w tej modlitwie, wychowuje nas do modlitwy. I później dodajemy trzy zdrowaś Maryjo, które pozwalają nam zatrzymać się przy każdym, przy człowieku, w którym dokonał się cud. Jakby właśnie tego narodzenia Bożego. Każdy chrześcijanin jest tym, który ma się stawać niosącym Chrystusa, domem błogosławieństwa, bo w nas także słowo przecież ma stawać się ciałem. I modlimy się na różańcu, gdy to zdrowaś Maryjo jest powielane, tak? Gdy medytujemy tajemnice z życia naszego Pana, począwszy od radosnych, później światła, później bolesne, chwalebne i tak znowu, tak jak to nasze życie przebiega. A więc zobaczmy, że to jest nieprawdopodobnie, no, wielkie są te modlitwy, jakie głębokie są te modlitwy. Jeśli nie traktujemy ich w sposób nakaz, zakaz, mechanika jakaś, prawda, taki zupełnie bezrefleksyjny. I patrzcie, że każda modlitwa podczas liturgii jest kierowana do Boga przez wstawiennictwo. Niech Najświętsza Maryja Panna na przykład wstawia się za nami, tak? Zobaczmy litanie, które odmawiamy. Także odmawiamy choćby litanie do świętego Józefa, ale tutaj litanie loretańską, a więc gdzie są wezwania do Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczyna się zawsze zwróceniem się do Boga w Trójcy Jedynego i kończy się potrójnym zwróceniem się do Chrystusa Pana, Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. I patrzcie, że tylko do imion Bożych zwracamy się, zmiłuj się nad nami. A gdy już mówimy o Najświętszej Maryi Pannie, choć tak wielkiej, mówimy, módl się za nami. Jest tu różnica tego kultu. Maryja jest stworzeniem, jest człowiekiem. Nie jest Bogiem, ale jest Matką Boga. Jest tą, którą Bóg wybrał, którą umiłował, którą kochał i której czci także domaga się jako matki, czci ojca swego i matkę swoją. Niech to może wystarczy, niech Maryja której obraz widać w każdej polskiej chacie, i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie, w ręku tego, co umiera nad kołyską dzieci i przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci, która perły ma od królów, złoto od rycerzy, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. Niech wstawia się za nami, niech oręduje za nami, niech przygarnie nas do swego serca i w takim serdecznym uścisku matki poprowadzi nas do żywota wiecznego.